Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Panowie, podobno dzisiaj w Brazylii było 49 stopni, a odczuwalne 62.
No to jest dużo stopni w takim razie. No
to masz saunę non-stop po prostu. To leżysz na wersalce i się pocisz od leżenia.
Wszyscy ci, którzy mieszkają w Rio de Janeiro, to chyba mają dosyć mocno przesrane.
No, naprawdę. Ale właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo zajęliśmy się muzyką metalową i ekologią.
Tak jest. Tak samo newsy z nagłówków w stylu szkoły w Sudanie zamknięte, bo za gorąco. Nawet i tu jakaś wiadomość, że przesiedlanie wsi w Rosji z powodu pogody. No ciekawe, czy to jest autentyczny powód.
Ale... Ja myślę, że przesiedlanie wsi w Rosji to może być z wielu innych powodów, ale na pewno będzie tutaj mały nerd alert, bo będziemy przytaczali jakieś tam badania, artykuły i inne tego typu rzeczy. Także zostańcie z nami. No i lecimy, panowie. Lecimy z tą ekologią.
No lecimy, bo właściwie dzisiaj ekologia to jest temat, który nas ogarnia z każdej strony i chyba ta strona metalowa, no, nie czarujmy się, muzyka metalowa jest przede wszystkim rozrywkowa, ale również w tej muzyce metalowej pojawiają się wątki ekologiczne i to nie od wczoraj, to nie jest tak, że no nie wiem, zrobiło się gorąco w Brazylii, kurczę, ktoś to zauważył i napisał numer na ten temat, to nic z tych rzeczy, to jest proces. I dzisiaj byśmy sobie chyba o tym porozmawiali, bo temat jest bardzo na bieżąco. Chociaż u nas akurat jest dość chłodno, ale myślę, że to się zmieni w ciągu miesiąca.
Pewnie tak. Przypominamy, mamy marzec. Chociaż ten odcinek, czy on będzie w ogóle jeszcze leciał w marcu? Tak, jeszcze się załapiemy na marzec. To jest 29, no pięknie.
No słuchajcie, dobra, to muzyka metalowa, a ekologia. No czym jest muzyka metalowa, to wiemy, tak mniej więcej. Ekologia trochę mniej, ale też się orientujemy. I wychodzi nam na to, że kurczę, teraz to jest epicko ważny temat, jeżeli chodzi o muzykę metalową, bo zespołów, które zwracają uwagę na to, że no dobra, jesteśmy sobie ludźmi, ale ludźmi zanurzonymi w jakiejś naturze jest całkiem sporo. Te zespoły zwracają na to uwagę i co ważniejsze, starają się to drążyć. Starają się czasami nas alarmować, że robimy coś źle. Czasami twierdzą, że już mamy przerąbane, że właściwie jest tak źle, że już nic się nie da z tym zrobić. A czasami próbują jednak nas skłonić do zmiany zachowań albo uświadomić w każdym razie skalę problemu. I tutaj zespołem, który numer jeden przychodzi mi do głowy i chyba będzie świecił przed nami cały ten odcinek, to jest Gojira.
Ależ oczywiście, to jest zespół, który jest bardzo mocno zaangażowany w ruchy ekologiczne, że tak powiem, a już na pewno w tą formę edukacji, bo jakby to się bardzo mocno przewija przez teksty, to się bardzo przewija przez taki ogólny entourage, że tak powiem, zespołu. I to też nie jest coś, co, nie wiem, było słyszalne tylko na ostatnim albumie.
Ale na ostatnim było bardzo ciekawie, bo na ostatnim albumie pojawiły się wątki ekologiczne, ale w kontekście na przykład kultur pierwotnych, nie?
Tak,
że autentyczne kultury z różnych miejsc świata ulegają entropii, zniszczeniu, a na pewno jakiemuś naruszeniu, również z powodów ekologicznych, z powodu tego, że następują dość gwałtowne i globalne zmiany klimatu. I to jest ciekawe postawienie sprawy, bo bardzo niebanalne. To znaczy, ta refleksja nie kończy się na tym, że ojej, jest gorąco i jest coraz gorzej i się upieczemy.
Chociaż to idzie dalej.
Nie, jasne,
to też
pewnie.
Chociażby w utworze Another World, który jasno mówi, że no kurczę, trzeba będzie znaleźć inne miejsce.
Coś nowego,
w końcu,
nie?
Bo jak tak dalej będzie szło, co jest raczej nieuchronne, no to się tutaj wszyscy zagotujemy. Nie? No
a dodajmy, że w ogóle Gojira zaczynała tak trochę skromniej, bo oni zaczynali od tematyki wielorybniczej, nie? I wspierali ruchy, które miały na celu ograniczenie połowu, a najlepiej zaprzestanie w ogóle, połowu wielorybów i w ogóle niszczenia fauny morskiej, nie tylko wielorybów, przez człowieka, no i przemysł rybny i inny. Także to od tego się zaczęło, ale poszli dużo grubiej i teraz to już dotyczy w ogóle ekosystemu.
Ale też i ten wczesny etap to mi się kojarzy na przykład z Toxic Garbage Island, tak?
Oczywiście.
Wcześniejszy etap, więc też i kwestie zanieczyszczeń mórz i oceanu.
Ale jednak właśnie morza i oceany, nie? Gdzieś to ich najbardziej kręci, czy kręciło, bo teraz lasy deszczowe również. No z innych zespołów, które tak od razu mi przechodzą bez patrzenia wujka Google'a, no to Devin Townsend i jego aktywność też proekologiczna. Już ostatni album to jest jeden wielki hymn na cześć troski o przyrodę, bo to chyba głównie o to chodzi. I dostrzeganie w przyrodzie, w zwierzętach szczególnie, no taka myśl bardzo franciszkańska, no po prostu naszych jakichś takich towarzyszy życia, tak? Że to nie są tylko jakieś obiekty, które gdzieś tam sobie biegają i ale zasadniczo to są tylko rzeczami, tylko no to są organizmy żywe, odczuwające tak samo jak my, powołane do tego, żeby mieć pewne odczucia, których my nie rozumiemy, bo jesteśmy ludźmi, ale na pewno one też to mają i myślę, że to jest taki ekologizm bardzo empatyczny, posunięty bardzo daleko. To trzeba być Devinem, żeby jeszcze oprawić to w muzykę i odpalić na żywo, tak że wszystkim oczy stoją, łzy stoją w oczach.
Oczy stoją. Już mi oczy stanęły z tego wszystkiego.
Ale i dużo dawniej jeszcze przecież mam na myśli Terię Devina. No Teria w całości, album super ekologiczny, tam takie utwory jak Mountain czy Kanada, no, które są takimi hymnami w kierunku natury, tak naprawdę.
Earth Day też się pojawia.
Earth Day, nie? Jak najbardziej.
No zgadza się, ale to Devin, co jeszcze z takich zespołów?
No mamy całą scenę taką korowo, gorowo, defową, gdzie mamy wiele zespołów, które można powiedzieć jawnie, tak? Nie wiem jakby to było coś wstydliwego, tak? Ale są jawnie wegańskie albo wegetariańskie i o tym mówią, no ale o tym też bardzo mocno śpiewają, chyba jeden z takich klasyków najbardziej znanych, no to jest Cattle Decapitation, no zespół, który w ogóle cała ich twórczość kręci się wokół przemysłu mięsnego, ale i innych tematów ekologicznych, chociaż głównie jakby ten przemysł mięsny jest na tapetę wzięty, no to można by powiedzieć, że jeżeli jacyś artyści tego świata mieliby się zabierać za tworzenie sztuki na temat przemysłu mięsnego, no to wydaje się, że death metalowcy czy grindowcy, to jest właściwy wybór tak naprawdę.
Ale wiesz co, jak poszedłeś teraz właśnie w stronę deathcore'u, tych cięższych aspektów, to no, klasyka Napalm Death. Przecież to jest chyba jeden z pierwszych zespołów, który tak jawnie jechał po przemyśle mięsnym. No i zachęcał do ekologizacji się, również wyzbycia się jedzenia mięsa, ale nie w sposób taki, powiedziałbym, agresywny, chociaż ta muzyka, no cóż, tam się krefleje mocno, ale fakt jest taki, że w wywiadach panowie też nie są tak po chamsku wegańscy, nie? Że jak jesz to mięso, to jesteś mordercą. No, nie idą w taką stronę, oni jednak podchodzą do rzeczy, raczej uświadamiają, chociaż dość radykalnie, bo te obrazy, które generują, są naprawdę mocne. Ale to ty już musisz wyciągnąć wniosek, a nie oni. I nie, to mi się podoba.
Tak, ale też ta scena, no nie wiem, czy to można tak nazwać, scena wegańska, jeśli chodzi o ten ekstremalny metal, to faktycznie jest tego sporo, tak? I mamy jeszcze ten przecież niemiecki Heaven Shall Burn, czy szkocki God Eater. Nawet właśnie ostatnio sobie przypominałem ich kapitalny album pod tytułem All Flesh is Grass.
Ach, A, ale wiesz co, jeżeli chodzi, jeżeli idziemy w taką stronę, to powiedziałbym, że związki z naturą w sposób oczywisty podkreślają też kapele folkowe. Nie? Oczywiście jest to inne podejście, to jest takie jakiś paleoekologizm na zasadzie, no bo kiedyś te nasze, prawda, kultury tutaj dawne, te tradycyjne, no żyły w większym powiązaniu z naturą, chociażby dlatego, że żyliśmy według rytmu natury, tak? Cztery pory roku, pewne czynności, które trzeba wykonać, żeby w ogóle przetrwać, bo jeżeli się nie przygotujemy do zimy, no to sorry, ale będzie kiepsko. To było ważnym elementem tych kultur, nie chcę powiedzieć pierwotnych, bo to się inaczej kojarzy, po prostu tych kultur związanych z naturą, które dają tradycyjny motyw kontynuowany przez kapele folkowe i one zdecydowanie mocno to eksponują, chociaż w dość nietypowy sposób, bo w ogóle można by było im zarzucić, no dobrze, ale to jest skansen, nie? To znaczy fajnie, że o tym śpiewacie, były takie kultury i nasi przodkowie żyli w zgodzie z naturą, raczej jej nie modyfikując, tylko się dostosowując, piękna sprawa, no ale dzisiaj się nie da, tak? Dobrze, że o tym przypominacie, miło, ale no, dziś się nie da, po prostu, no, spróbuj.
Tak, ale jeszcze to mi przypomina dwa takie inne konteksty, bo jeszcze myślę, że można o tematach środowiska i ekologii myśleć w takim o wiele szerszym spektrum, tak? Czyli jeszcze to, i to też się pojawia w twórczości metalowej, czyli jakie mamy konsekwencje tych zmian, na przykład klimatycznych, w pewnym zakresie, co jest ich przyczyną, a co konsekwencją. I nie zawsze się to da odróżnić, tak? Metal od zarania dziejów traktuje o tematach takich jak, nie wiem, niepokoje społeczne, tak? Nonkonformizm, antykapitalizm i tak dalej, więc jakby w tym zakresie też wydaje mi się, że mamy dużo szerszy zakres zespołów, no, który może do tego nawiązywać, tak? Czyli jakim zagrożeniem dla naszej planety na przykład jest niepohamowany kapitalizm czy konsumpcjonizm, tak? I tutaj wtedy jak popatrzymy z tej perspektywy, no to nagle się okaże, że cała masa zespołów metalowych do tematyki środowiskowej nawiązuje, chociaż może nie wprost, tak?
Ale tutaj do głowy mi przychodzi chociażby Megadeth, nie? Które zawsze było takie, no powiedzmy, antykonsumpcyjne, no też
cała też pacyfistyczne. Scena hardkorowa wtedy, no tak, przecież jeszcze by tu wchodziła, no nie? Mnóstwo tego się znajdzie. No i w konsekwencji też to, co dzieje się, temat głód na świecie, tak? Jakieś masowe migracje, niepokoje społeczne i inne takie rzeczy, to też wydaje mi się, no trudno trochę patrzeć na tematykę w tej chwili już ochrony środowiska czy ekologiczną tylko gdzieś przez pryzmat ocieplanej planety czy problemów, no tak, nazwijmy to, fauny i flory na świecie, tak? Dotyczy to też nas, ludzi, bezpośrednio i też my bezpośrednio na tym bardzo, bardzo tracimy i chyba ten kontekst jest też istotny. Tak samo jak sobie myślę o kontekście historycznie ważnym, teraz można powiedzieć gdzieś nadal obecnym w metalu, ale kiedyś był bardziej żywy ten kontekst, czyli tematyka wojny atomowej czy nuklearnej zimy, tak? Zimnej wojny w ogóle, tak? No jednak gdzieś jeszcze lata 80., to się w twórczości metalowej też pojawiało bardzo często.
No, wiesz, no, współcześnie ze względu na sytuację polityczną mam wrażenie, że to robi się znowu niestety aktualne, bo konflikt wywołany przez Rosję ma potencjał rozlania się w coś niesamowitego.
No właśnie, i to też jest coś, co się dzieje, że no, takie elementy, takie zjawiska też będą miały swoje piętno na środowisku, tak? Środowisku naturalnym, którego, no, ja myślę, że powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że jesteśmy częścią, a nie o to chodzi, że ono jest gdzieś równolegle do nas, tak?
I nie,
w tym sensie jest to wszystko jeden wielki układ i system.
Ja jeszcze dodam, że myślę, że może powinniśmy teraz na chwilkę skierować nasze myśli ku temu, że no dobrze, o tych rzeczach zespoły metalowe śpiewają, biorą na tapet jakoś, oczywiście też muzycznie obrabiają, bo to ma swój wyraz również w warstwie tej czysto muzycznej, nie tylko lirycznej, ale zastanówmy się, jak to się przekłada na praktykę. Bo nerd alert, będziemy zaraz wchodzić w wyższe rejony abstrakcji, ale najpierw tak blisko ziemi, bo no bo często ruchom ekologicznym, osobom, które wyznają wartości proekologiczne, zarzuca się pewną hipokryzję, nie? Mhm. Znaczy, no fajnie, że mówisz tutaj, że konsumpcjonizm jest B, ale właśnie kupiłeś sobie trzeci telefon w ciągu 2 lat, nie? I nowy. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle. Znaczy, nie, ja nie chcę tego krytykować, to nie w tym rzecz, nie? Technologia się rozwija, my idziemy razem z nią. Chodzi mi raczej o to, że bardzo łatwo jest wykazać komuś niekonsekwencje, bo jesteśmy ludźmi i ludzie mają to do siebie, że są często niekonsekwentni. Ale pytanie, czy przypadkiem nie należy sprawy postawić odwrotnie? To znaczy, ale my też jesteśmy konsekwentni. To znaczy, zdarza nam się wpadka, ale staramy się jednak działać zgodnie z naszymi wartościami, no i tutaj deklarowanymi, czyli ochroną przyrody. No i poszukajmy takich miejsc, gdzie to w muzyce metalowej się dzieje. Chodzi mi o wymierny aspekt. No dla mnie to jest na przykład organizacja festiwali. Po prostu z roku na rok widzę, jak one się zmieniają.
No tak. Jakby patrząc na polskie festiwale, ja pamiętam, że odkąd jeździłem na Woodstock, później Poland Rock, tam ekologia jakby na pierwszym miejscu była zawsze. Zawsze no było sprzątaj po sobie śmieci, jakby zawsze było takie wspólne zbieranie po sobie jakichś tam puszek, plastików, tego typu historii. Ale to jest jakby jedna rzecz, ale druga to, że zawsze jakieś organizacje pozarządowe związane z ekologią i jakkolwiek by one nie były nacechowane w tę czy w inną stronę, czyli mówię tutaj chociażby o Greenpeace i tak dalej, no one są tam bardzo mocno obecne i no jakby agitacja to jest jedno, to wiadomo, i takie nawoływanie do tego, chodź tu do nas, będziesz z nami wołał o to, żeby ziemia była spoko, no ale samo to, że one są obecne i chcą być obecne przez festiwale muzyczne, docierać też do ludzi, no to jest... To jest coś, co pokazuje, że to jest istotne. W sensie nawet właśnie, umówmy się, że gdyby ludzie przyjeżdżający na te festiwale, uczepię się tego Woodstocku, bo tak naprawdę no, byłem tam, nie wiem, z 10 razy i widziałem to jakby za każdym razem. I tak, i właśnie, jak to się zmienia. Gdyby nie było popytu, nie byłoby podaży. A popyt był ewidentnie na to tak duży, że Greenpeace zaczynał od małego namiotu, który był ustawiony gdzieś tam po prostu jako jeden z tych na pasażu handlowym z organizacjami tymi pozarządowymi. I oni mieli taki mały namiocik, można było podejść, wziąć ulotkę i tak dalej. A ostatecznie skończyli z całą taką dużą wioską swoją Greenpeace'ową, gdzie można było sobie, nie wiem, przyjść, podładować telefon, korzystając z paneli słonecznych i tak dalej, co samo w sobie było super. A idąc dalej, jeżeli nawet nie organizacje już tego typu stricte nacechowane, to widzimy to chociażby w firmach, sponsorach, którzy też dają o sobie znać, że tak, ekologia jest dla nas ważna i tak chcemy, żeby te festiwale z naszym udziałem były ekologiczne i tutaj mowa na przykład o Allegro, które zawsze w swojej wiosce też dawało możliwość ekologicznego właśnie na przykład, no to było bardzo istotne na Woodstocku, żeby mieć gdzie sobie tam naładować ten telefon.
Tak, tego, najlepiej za darmo. Polowe, no.
Więc tak, można było sobie wsiąść na rower, spalić trochę kalorii, ale jednocześnie jadąc na tym rowerze ładować sobie swój telefon własną siłą tak naprawdę. Nie? To było niesamowite i to faktycznie ewoluowało bardzo fajnie przez te lata. No i to ma miejsce nie tylko na takim festiwalu Woodstock, który się kojarzy mimo wszystko też z czymś takim powiedzmy naturalnym i tak dalej, przynajmniej mi, i z brudem pancurów. Was nie lubię. Ale tak patrząc na inne festiwale oczywiście, to też jest bardzo widoczne. Kubki, to, że są wielorazowego użytku wprowadzane i to, że już nikt dzisiaj praktycznie wszędzie, nie leje do jednorazówek, nie?
No nie, to jest bardzo źle widziane.
Tak. I to, że te kubki są potem wykorzystywane po prostu na innych wydarzeniach nawet, czy coś. To nie trzeba patrzeć na Woodstocki, nie trzeba patrzeć na Brutal Assault, ale wystarczy sobie spojrzeć nawet na jakieś takie, nie wiem, no, na jakąś majówkę we Wrocławiu, nie? Tak, chociażby tam się takie rzeczy dzieją i to jest świetne.
Ale to mi przypomniało, no za każdym razem szlak mnie jasny trafia, jak właśnie jednak się ciągle pojawiają takie imprezy masowe, gdzie tego nie ma.
Mhm. Ale właśnie ciągle szlak gdzieś, się trafia, jak to
ciągle,
widzisz
ciągle mi się przypomina, były zdjęcia, od których się nie dało uciec po jakimś tam maratonie we Wrocławiu.
Tak, masz rację.
To był taki dramat. I ja tak sobie pomyślałem, że naprawdę w czasach, kiedy ja jestem tak przyzwyczajony do tego, że kubki z kaucją, tak, że w ogóle jakieś ekologiczne zastawy na festiwalach, tak, nie kupuje się wody. A tutaj nagle takie przerażające zdjęcia po tym maratonie. No i to jest coś, co już nawet, no właściwie drażni, tak.
Ale maraton zawsze drażni we Wrocławiu, szczególnie jak się mieszka gdzieś w rejonie, gdzie ten maraton biegnie.
Szczerze mówiąc, no, powiedziałbym, wiem, może unpopular opinion, ale mnie rozdrażnił bardziej tymi śmieciami niż tym, że się odbył.
Ale oczywiście, że tak. Ja nie mówię o tym, jakby wiesz, to można sobie życie zaplanować tak, żeby nie wiem, uniknąć przemieszczania się, kiedy
To jest to, że nasz próg tolerancji bardzo opadł, tak? Kiedyś przecież kiełbacha i wiadomo, że na plastikowym talerzyku z plastikowymi sztućcami, piwko w plastikowym kubku i nikogo to specjalnie nie ruszało, a jeszcze mieliśmy rzeczy popakowane do plastikowych torebek, nie? Dzisiaj, no nie, no właśnie, Tomek się wkurza, bo maraton. Ja też parę razy zaliczyłem jakieś zaskoczenie, że kurczę, tutaj jeszcze się to uchowało, bo coś dostałem na plastikowym talerzyku. Pomijam kwestię estetyczną, tak? No to już jest straszne pod względem takim czysto ekologicznym. No, na Brutalu mnie bardzo poruszył szereg tak naprawdę działań organizatorów, to, że oni nie tylko kubki, ale też wymusili na całym zaopatrzeniu, żeby jedzenie było serwowane na talerzykach z jakichś tam liści palmowych, nie? Które po prostu są dużo bardziej eco-friendly, bo się rozkładają i jest spokój. To, że Brutal Assault sadzi las, mają swój brutalny las i co roku pieniądze, tam nieważne z czego, między innymi z kaucji właśnie za te kubki, są przeznaczane na sadzenie nowych drzewek.
Tak, ale też na przykład bardzo powszechne sortowanie śmieci choćby.
Nie,
tak?
To już jest akcje, obvious, Tomek, to musi być. No i alejki wegańskie wszędzie. Na wszystkich festiwalach pojawiają się specjalne alejki, gdzie możemy sobie spokojnie zjeść bezmięsne jedzenie i ono jest zróżnicowane. To nie jest tak, że pierogi ruskie i koniec.
A ja bym się nie obraził, gdyby to chociaż czasami były pierogi ruskie.
Ale czasami są.
Ale w sensie tak, czasami są. Ale właśnie
akurat
nie zawsze są.
Nie wegańskie, jest, ale...
No tak, ale wegetariańskie już tak. Tak. Natomiast mnie na przykład boli trochę w tych alejkach wegańskich i wegetariańskich też. Nie boli mnie brak mięsa, no bo po to też istnieje. Ale faktycznie często jest tak, że ta kuchnia jest bardzo monotonna. Ona się opiera o jakieś obsrane tofu, które no śmierdzi tekturą i umówmy się, no jest paskudne. I nikt tego nie powinien o zdrowych zmysłach jeść. No da się to zrobić.
Kiedyś ci zrobię dobre tofu.
Tak, właśnie da się to zrobić dobrze, tylko kurczę, wydaje mi się, że często w tych masówkach oni nie myślą o tym w ogóle i
to już jest kwestia czego innego, nie?
No, i bardzo, bardzo mocno. I właśnie w takich momentach brakuje mi tych kurczę pierogów ruskich, cholera.
Które przynajmniej są bezpieczne.
Oj tak.
No co jeszcze właśnie ten Las Brutalny mi się skojarzył jako na pewno działanie takie proekologiczne. Obecność organizacji pozarządowych wspierających ekologię, na Mystiku też mamy to. Także to już jest faktycznie powszechne, to jest już chyba dzisiaj standardem. No jeszcze fajnie, bo akurat na Poland Roku są różnego rodzaju rozmowy, nie? Czyli dyskusje też takie panele
warsztaty,
edukacyjne.
Jakieś tego typu rzeczy. No.
To nie wszędzie, to akurat jest faktycznie dla Poland Roka bardzo charakterystyczne. No ale wróćmy do twórczości metalowej, bo Tomek, ty i tu jest ten nerd alert potężny odpalony.
Tak, i teraz no, słuchajcie, jeżeli no, nie wiem ile to będzie trwało, pewnie długo.
Nie, postaram się skrócić i odeślemy słuchaczy do literatury.
To może tak, jak będziecie chcieli sobie tam gdzieś doczytać i tak dalej, do czego oczywiście gorąco zachęcamy, to wtedy śmiało w linkach znajdziecie oczywiście to, o czym teraz będzie mowa. Natomiast uwaga, jest to srogi nerd alert.
No jest, bo wiecie...
Ale sprawa jest poważna.
My tu sobie gadamy, sobie przypominamy różne rzeczy i staramy się to jakoś omówić, ale są też osoby, które miały motywację, żeby podejść do tego bardzo metodycznie. I nie tylko sobie to omówić, przypomnieć, sklasyfikować, ale jeszcze wyciągnąć z tego jakieś wnioski i pogrupować. Także no szacun dla tych ludzi, to są zazwyczaj naukowcy albo jacyś inni myśliciele. I szacun dla Tomka, że do tego... No bo wiesz, bo czasami...
Tak, to zakrawa o filozofię często.
Tak, właśnie, ale bez ironii, to znaczy,
tak, no tak, oczywiście.
Taki jest charakter tych rzeczy. No i szacun dla Tomka, że zanurkował w tę dziurę królika, w tę króliczą norę, i znalazł te przemyślenia skądinąd bardzo sensowne, ale tu się skupcie, bo wchodzimy trochę wyżej.
Więc zanim powiem konkretnie o tym artykule, to tylko taki wstęp. Jakoś trafiłem na niego i mnie zainteresował, dlatego że odnosi się do teorii systemów złożonych, która z różnych powodów jest mi dość bliska. W skrócie tylko tyle powiem, że w teorii systemów złożonych zakładamy, że pewne zjawiska na świecie funkcjonują na zasadzie bycia systemem złożonym, czyli wieloelementowym systemem, w którym poszczególne elementy wiążą różnego rodzaju relacje, pewnego rodzaju też hierarchie. No i taki system charakteryzuje się pewnymi cechami, między innymi takimi, że jest w stanie utrzymywać w miarę możliwości pewien balans, czy pewną równowagę w obrębie tego systemu. Czyli jeżeli coś na zewnątrz systemu się zmienia, to ten system jest w stanie adekwatnie przejść jakby własną zmianę i własną ewolucję, żeby się dostosować do tej zmiany, która powstała na zewnątrz. No i trafiłem na taki artykuł, którego autorem jest pan Dawid Angeler, który jest, co ciekawe, pracownikiem szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Uppsali.
O, nauk rolniczych.
Na Wydziale Nauk Wodnych. Department of Aquatic Sciences and Assessment, tak to się nazywa, opublikował na łamach Springera Plus, więc to jest artykuł open access, każdy może go znaleźć i ściągnąć. W 2016 roku artykuł pod tytułem Heavy Metal Music Meets Complexity and Sustainability Science.
I o tym śpiewa Slayer. Nie, no żartowałem.
Slayer nie, ale mamy w tym artykule znajdziemy bardzo obszerną tabelę, gdzie autor na przykład przywołuje konkretne zespoły, czy nawet konkretne piosenki, konkretne gatunki muzyczne i konteksty istotne środowiskowo, ale właśnie trochę z perspektywy tego, co wcześniej podkreślałem w naszej rozmowie, czyli z perspektywy systemów złożonych, czyli właśnie tego, że no na przykład jeżeli wskazalibyśmy ten system złożony, możemy trochę rozumieć w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili w obecnie funkcjonującym świecie do końca ustalić, co jest przyczyną, a co skutkiem, tak? Na przykład w kontekście zmian środowiskowych, tak? Czyli trudno nam będzie powiedzieć wprost, w jakim stopniu na przykład rozwój kapitalizmu, tak, czy przemysłu związanego z kapitalizmem doprowadził do globalnego ocieplenia, a w jaki sposób teraz globalne ocieplenie wpływa na ten przemysł i jak jeszcze ten przemysł ma się zmienić, żeby to globalne ocieplenie zmienić, czy w ogóle się da. Tak? A tu jakby mówimy tylko o w ogóle dwóch elementach. Tak? Jakby w tym rozumieniu cała kula ziemska, można powiedzieć, jest ze wszystkimi elementami, jest pewnego rodzaju systemem złożonym i częścią tego systemu według autora jest muzyka metalowa.
Kurde, to jest nowatorskie postawienie sprawy.
Plot twist.
Muzyka metalowa jako element systemu złożonego wszechświata.
Nie wdając się nadmiarowo w szczegóły, no, autor zauważa, że muzyka metalowa tworzy coś, co on ładnie nazywa systemem społeczno-muzykologicznym. Zauważając to, co w sumie my zauważamy od początku naszego podcastu, że metal to nie tylko muzyka, ale nie też tak. I kultura,
i gadanie.
Ale też i marketing, tak? I on zwraca tutaj uwagę, że metal ma po pierwsze swoją technologię, ma marketing, jest związany z komercją na swój sposób, ale jest w tym wszystkim też jakaś muzykologia typowo naukowa dotycząca metalu. Jest psychologia metalu, o której też mówiliśmy kiedyś w innym podcaście. Jest antropologia metalu, o której też mówiliśmy jeszcze w innym podcaście. Właściwie to są ciągle o naszych podcastach.
Ja myślę, że w ogóle on powinien posłuchać nas i miałby drugą solidną pracę.
No, pewnie tak.
A przynajmniej inspirację.
Temat kultury, mediów i tak dalej, to wszystko łączy się z metalem jako takim. No i on zauważa, że w związku z tym, że metal na tak wielu polach jest pewnego rodzaju tematem, no to sam w sobie może tworzyć taki złożony społeczno-muzykologiczny system. I do konkluzji zmierzając, jaka w takim razie mogłaby być hipotetyczna rola metalu w tej relacji tego systemu społeczno-muzykologicznego do środowiska? Czy środowiska naturalnego. No i tutaj ten artykuł dość mocno opiera się na takiej teoretycznej wizji, w jakim kierunku mogłyby na przykład zmierzać badania na ten temat, tak? Jakiś nadaje prąd myślowy tej koncepcji, bo to właściwie jest, autor to wielokrotnie podkreśla, że to, co on przedstawia, jest swego rodzaju teorią, jest hipotezą, no ale tworzy jakąś taką ramę, którą można później wykorzystać. No i dochodzi do wniosku, że muzyka metalowa jako ten system sam w sobie może wpływać przede wszystkim w sposób uświadamiający, tak, jakiś dydaktyczny, czy nawet taki sposób trochę wstrząsający opinią publiczną, tak? Podkreślając, że muzyka metalowa no, ma to do siebie, że od zarania dziejów porusza tematy trudne, porusza tematy społeczne, społecznie istotne i robi to charakterystyczny dla siebie dość bezkompromisowy, a nawet i obrazoburczy sposób.
No i o to chodzi.
I o to trochę chodzi, no bo tutaj możemy się zastanowić nad tym, że no, pewnego rodzaju funkcją sztuki zawsze było oddziaływanie na świadomość, tak? No a tu w przypadku metalu może to być oddziaływanie poprzez szokowanie czy wstrząsanie, tak?
I można by się... Metal jest zdecydowanie dobry, bo faktycznie no, tutaj jest jakaś tam sfera intelektualna, ale ona często jest sprowadzana do unaocznienia tego, a co by było gdyby, albo a co jest, tylko ty tego nie chcesz widzieć i patrz, to wygląda tak.
No to szczególnie widać w takich zespołach, które uprawiają jakąś taką groteskę i tak dalej, to już jest
no
w ogóle...
No też, jasne, to jest
bardzo,
mocne.
Bardzo brutalne.
To taką analogię znalazłem ciekawą w innym felietonie na temat metalu i środowiska. Autor tego felietonu przedstawił analogię, że gdyby porównać świat muzyki do dziennikarstwa, to metal pełniłby funkcję dziennikarstwa śledczego, głównie skupionego na przykład jakichś krwawych zbrodniach, tak? Albo polegający na ujawnianiu jakichś takich rzeczy, których tak jak Janek powiedziałeś, nie chcesz widzieć. Tak?
No, pozdrawiam dla wszystkich fanów podcastów True Crime.
No ale masz rację. To znaczy, no faktycznie, raczej w tej metaforze to będą brutalne morderstwa i takie mocno ociekające krwią i zgnilizną rzeczy, a niekoniecznie śledzenie oszustw podatkowych.
No właśnie, dokładnie. Tak? I to od razu znowu mi wraca myśl na przykład na temat Cattle Decapitation i tej twórczości wokół przemysłu mięsnego, tak, całej, która są to zjawiska bardzo gorowe, więc i gorowa muzyka podejmuje ten temat, tak, i uświadamia, czy nawet szokuje, tak, i to tutaj już jako jakaś konwencja, jako zabieg artystyczny, no jest ten element szokujący, no można by było się zastanawiać, na ile z psychologicznego punktu widzenia takie szokowanie, no nie jest czynnikiem, który może realnie powodować zmianę w czyimś myśleniu, zmianę w czyichś poglądach, no bo nie jest to jakaś piosenka, nikogo nie obrażając, ale Taylor Swift, tak? Tylko jest to coś, co bardziej szokuje i ma większy kaliber, ten element wstrząsu, tak? Szoku. A jakie, jeszcze do tego się doda teledysk jakiś już w ogóle.
No, a się
tak?
dodaje, bo...
A się dodaje,
czy,
no właśnie.
Czy właśnie wspomniana Gojira, czy Moonspell, który też ma elegancko niektóre proekologiczne teledyski mocne.
No właśnie, i to od razu będzie też ten element jeszcze szokujący wizualnie, więc może jeszcze silniej, a metalowcy też od tej mocnej strony wizualnej nie stronią. Jak nie teledyskiem, to może jeszcze okładką na przykład, tak? To będzie dodatkowo działać. Więc no faktycznie na zasadzie systemu złożonego ta funkcja taka dydaktyczno-edukacyjno, może trochę szokująca, może być tutaj realizowana i może być istotna, tak? To taka myśl z tego artykułu mniej więcej bije. Trochę w takiej opozycji, może nie do końca opozycji, ale pewna krytyka pojawiła się w innym tekście, który też znalazłem. Bardzo ciekawy tekst australijski, w którym autor stwierdza, że no fajnie, ale jak on się przygląda tematyce środowiskowej poruszanej przez australijskie zespoły metalowe, bo się skupił wyłącznie na australijskich, no to zauważa, że są takie trzy dominujące narracje. Albo jest narracja mizantropijna, ludzie są okropni i w sumie najlepiej to by było, jakby tej ludzkości nie było.
No właśnie, nawet nie tyle ludzie, co ludzkość.
Ludzkość.
Druga koleżankę, sprawa... która by się absolutnie zgodziła, krzycząc przy tym depopulacja.
Po drugie, mamy narrację apokaliptyczną, no że już za moment koniec świata, i który jest niepowstrzymywalny. No i mamy jeszcze narrację romantyczną, jak to autor nazwał, czyli no taką tęsknotę za światem, w którym ludzie żyli w harmonii, wszystko było w zgodzie i fajne.
Metal, o którym
i do tego to już za bardzo nie wrócimy, tak?
No i
tylko możemy za tym tęsknić. No i autor ma tutaj taką refleksję, że trochę poruszanie tej tematyki w ten sposób może być kontraproduktywne, bo może nas dołować i jakby iść to w tę stronę, że no nic nie jesteśmy w stanie już zrobić, na przykład z kryzysem klimatycznym, nie mówiąc o innych kryzysach, w jakich w tej chwili jest ludzkość.
No tak, ale wydaje mi się, że dość istotne, należy sobie w tym momencie uświadomić, że ta muzyka, ten przekaz, który jest generowany przez te zespoły, on nie ma charakteru propagandowego, tylko raczej ma stanowić przemyślenia tych zespołów. No nic nie poradzę na to, że myślę, że mamy przerąbane, bo się ugotujemy za jakieś 20 lat, no może za 30, to w tym optymistycznym scenariuszu. No jeżeli ktoś tak myśli, to tak myśli i będzie o tym śpiewał i będzie temu podporządkowywał swoją działalność artystyczną. No bo tak, bo chyba faktycznie nie każdy zespół, który traktuje kwestie środowiskowe jako inspirację, jest zespołem aktywistycznym, nie? No bo tak. Aktywistą będzie ten, kto widzi sens działania, bo to może przynieść coś dobrego, jakąś zmianę, jakąś poprawę, a niektórzy nie mają tej ambicji, tylko raczej właśnie podchodzą bardzo tak diagnozująco do tematu i na tym kończą, to znaczy jest źle, mamy przerąbane i koniec, no albo zaczniemy szukać nowej planety, albo się tutaj ugotujemy, nie wiem, zaleje nas wielkie tsunami, nie wiadomo co. No, także nie miałbym pretensji do australijskich zespołów, że niektóre z nich bardzo, bardzo apokaliptyczną wizję się...
Ja to w ogóle chciałem dodać tylko tyle jeszcze, że też tworząc muzykę, nawet nacechowaną właśnie w jakiś taki ekologiczny sposób, czy jakikolwiek inny... No raczej się nie sięga też przy okazji po tego typu artykuły celowo i tak dalej.
Nie, to my sięgamy po to.
Tak, to my jesteśmy tutaj po to, żeby sięgać po artykuły i wam szerzyć te...
wiedzę.
Ten krużganek oświaty. Natomiast zespoły same nie muszą tego robić, nie robią tego, bo zwykle to jest tak, jak mówisz, że no właśnie, muzyk siedzi, nie jest fajnie, to może napisze o tym, że nie jest fajnie, a niekoniecznie od razu będzie nawoływał do tego, że ej, ludzie, opamiętajcie się i tak dalej. Nie każdy ma w tym cel.
Nie, no zgadza się, ale no to trochę, no właśnie, od tego, od czego innego są artyści, od czego innego teoretycy i naukowcy, którzy opisują zjawisko. Tak?
Nie, no jasne.
Jeżeli popatrzymy sobie przez analogię na początek XX wieku w malarstwie i powstanie abstrakcji czy dadaizmu, to też było to jakąś kontrkulturą i jakąś propozycją rewolucji w myśleniu, tak, co nie wynikało z tego do końca, że każdy z tych artystów świadomie podejmował decyzję, że ja teraz będę malował kwadraty i tyle, tylko faktycznie no, był to po prostu prąd, który był bardzo spójny z tym, co jednocześnie działo się i w filozofii, i w innych dziedzinach sztuki, i w literaturze, i w całej masie różnych fenomenów społecznych, tak? I tu myślę, że autor, on jest ostrożny dosyć w swojej analizie i też jak najbardziej niczego nie zarzuca zespołom, tylko no, obserwuje takie obserwuje zjawisko, tak? Co można powiedzieć, że tym jest smutniejsze, że no, jeżeli te narracje takie negatywne, smutne dominują, no to znaczy, że coś jest na rzeczy, tak?
Nie, no to niewątpliwie, to prawda. Pytanie, jak mocno to będzie uświadomione. Ja mam wrażenie, że no właśnie dzięki swojej sile wyrazu i jednak, co by nie mówić, pewnej popularności, no muzyka metalowa uświadamia to bardzo mocno, nie? No jasne, to nie jest pop, to nie są szczyty list przebojów, to nie jest Taylor Swift. I może dobrze, ale skądinąd wiemy, że fani muzyki metalowej są bardzo lojalni wobec tej muzyki, więc oni nią naprawdę żyją. Więc to, co ten artysta przekazuje, jest w jakiś sposób analizowane. Ja nie muszę się zgadzać ze wszystkim, co śpiewa artysta, którego lubię, ale biorę to pod uwagę. To znaczy przynajmniej muszę się zabrać jakieś stanowisko. I to już jest wartość, że ja po prostu wiem, że takie stanowisko istnieje. Na przykład takie, że czeka nas absolutna zagłada i nie da się z tym nic zrobić. Chociaż uważam, że pewnie da się, ale okej, przyjmuję to do wiadomości, że ktoś tak myśli.
No, to prawda. Pozostaje tylko zgodzić.
Ale fajnie.
Ja tylko...
My jesteśmy strasznie stronniczy, bo teraz przydałby się taki hardkorowy ktoś, kto by nam powiedział, ej, chłopaki, w ogóle fajnie, ale od pół godziny gadacie o rzeczach, których nie ma.
A no tak,
nie ma globalnego ocieplenia.
Myśmy robili ten podcast o teoriach spiskowych, no. I mogliśmy to wrzucić do tamtego
ale to
worka.
Wiesz co, ja myślę, że następnym razem po prostu musimy wziąć naszego prezydenta Andrzejka. I Andrzejek nam powie, że nie ma żadnego globalnego ocieplenia, bo on na nartach szusuje co roku, jest zajebiście.
Andrzej, byłeś u Stanowskiego, to przyjdź do nas, tak?
My cię tutaj Posprawdzamy twoją wiedzę. Może, no. Może przećwiczymy też angielski.
A nie, nie, nie. Bez przesady.
Tam. W Brazylii się zepsuł termometr, a w Sudanie też nawymyślali.
No, no. Poza tym to jest tak daleko, że to nawet do Polski nie sięga. Jak tutaj ma to w ogóle co? Bałtyk nam, kurczę, wyleje do Gdańska. Nie ma opcji.
Był śnieg w tym roku? Był. No to był. Co za problem.
O co wam chodzi? No. A w ogóle to... A, dobra. Zejdźmy z tej, z polityki. Dobra, tutaj jeszcze chciałbym zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy mamy może jakieś informacje, bo ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem, nie szukałem, ale może wy patrzyliście, czy jest jakiś taki, nie wiem, odsetek albo coś w tym rodzaju zespołów, które w ogóle zajmują się tą tematyką? Czy to jest dalej nisza, czy ten temat się gdzieś tam przewija? Bo wiemy to, że okej, okay, Gojira sobie robi swoje od lat, Devin swoje i tak dalej. Natomiast ja dalej nie wiem w sumie, czy to jest na tyle temat powszechny, żeby muzycy... Inaczej, temat jest powszechny, wiadomo. Ale czy to jest temat powszechny w muzyce metalowej, nie? Bo, no nie wiem, czy wy, albo inaczej, właśnie może w ten sposób to sprawdzimy, bo jak nie mamy twardych danych, to możemy sobie tylko pogadać o swoich opiniach. Czy wy, słuchając muzyki, zwracacie w ogóle na ten aspekt uwagę? Bo ja, mówiąc szczerze, nie. W ogóle.
Znaczy co, na aspekt środowiska, czy tego, o czym śpiewa artysta?
Aspekt środowiska, ale w kontekście zwykle to będzie w kontekście słów, które gdzieś tam się przewijają w tekstach i tak dalej. Natomiast no ewentualnie to, czy nie wiem, bardziej podejdzie wam zespół, który angażuje się w ruchy ekologiczne, czy w ogóle nie? Czy nie zwracacie uwagi? Bo ja nie zwracam zupełnie.
Ja powiem ci tak, że jeżeli wiem, że jakiś zespół jest zaangażowany w kwestie, w ogóle ma jakąś taką cechę aktywistyczną, to zwracam na to uwagę. To znaczy w tym znaczeniu, że on przykuwa moją uwagę. Mm-hmm. To nie znaczy, że ma większą szansę, że mi się spodoba, bo jak gra lipnie, no to sorry, to, no, no to jest lipa. I jest trochę takich zespołów, które są jakoś aktywistycznie nastawione, a ja za nimi nie przepadam. No, mm-hmm. Ale w ogóle wiem, że istnieją i wiem, że mają taki przekaz, bo zwróciłem na to uwagę. Natomiast to nie ma wpływu na moją ocenę muzyki. W drugą stronę czasami zdarza się, że słucham jakiegoś zespołu i faktycznie dociera do mnie nagle ten przekaz, nie? To szczególnie na jakichś platformach streamingowych na zasadzie poleca mi coś podobnego do tego, co słuchałem. No i wtedy się pojawia jakiś zespół, którego nie znam. I czasami zdarza się, że jakieś treści, niekoniecznie ekologiczne, ale konkretne, jakieś systematyzowane, nie wiesz, smoki i szatan, trafia do mnie i zaczynam się zastanawiać nad tym, co to jest. Jakoś to oceniam. Także mówiąc krótko, odpowiadając na twoje pytanie, zwracam uwagę na to, że zespół jest nastawiony jakoś tak treściowo, że treść jest istotna i to jest treść właśnie aktywistyczna, ale nie ma to wpływu na moją preferencję, czy ja to później, nie wiem, czy to zostaje ze mną na dłużej, czy nie. Jeżeli muzyka jest dobra, to się obroni i ze mną zostanie. Jeżeli nie, no to sorry, to najbardziej zaangażowany zespół ekologicznie, mimo że pełnym sercem popieram. No nie słucham muzyki po to, żeby non-stop być nastawionym na treści aktywistyczne, które podzielam, więc sam sobie myślę trochę podobnie. Więc okej, okay, to jest fajny feature, ale nie kryterium, które powoduje, że tak na amen zostaje z tym zespołem.
Ja myślę, że chyba mam podobnie, ale jednocześnie tak sobie wyobrażam, że zespoły, które niekoniecznie mi się podobają muzycznie, a właśnie mają swój przekaz, czy są zaangażowane aktywistycznie, tak, czy zwracają na coś uwagę, moją uwagę też na przekaz, na przesłanie, na teksty, to niekoniecznie będą zespoły, których faktycznie będę słuchał, jeżeli ich muzyka mi się nie podoba, ale na pewno gdzieś tam w serduszku będą mi bliższe, tak? Jak to jest jakiś przekaz bliższy mojemu światopoglądowi, co też i pewnie będzie się przekładać na to, że będę śledził, co one robią. Tak, i może w końcu nagrają płytę, która mi się spodoba na przykład.
Okay,
trochę na tej zasadzie. Fair. Ja bym na to podsiął z tej strony.
Tak, rozumiem, że... czyli twoja powiedzmy akceptacja jest szersza w tym przypadku.
Tak, myślę, że tak.
Jestem chyba ignorantem tak ogólnie muzycznie. W sensie ja rzadko kiedy zwracam od samego początku uwagę na słowa, które jakby zespoły tam śpiewają. Nie wiem, jakby znam utwory i tak dalej, ale jakbym miał zacząć śpiewać na koncertach, to tak no, musiałbym się naprawdę bardzo mocno z tym osłuchać. W związku z czym ja nawet jak coś mi wpada jako pierwszy raz i tak dalej, nie zwrócę w ogóle za cholerę uwagi na to, że tam jest śpiewane o tym, że ratujmy drzewa. Mhm. A w związku z tym w ogóle nie zainteresuje mnie to, żeby sprawdzić, czy ten zespół przypadkiem gdzieś tam uczestniczy w czymś tam. Ja jestem osobą, która z kolei zwróci uwagę na muzykę, bardzo mocno analitycznie sobie do tego podejdę, ale tekstowo, znaczeniowo w ogóle nie i dlatego postanowiłem was zapytać.
Ale to jest bardzo dobre pytanie, które w ogóle mogłoby być osobnym podcastem.
Jak słuchamy?
Właściwie jak sięgamy po zespoły, na co zwracamy uwagę, jak słuchamy, bo tych powodów będzie mnóstwo różnych, myślę.
Zresztą wiesz, fakt jest taki, że ja też miewam różne nastroje, tak?
Czasami
mam ochotę się podbustować trochę emocjonalnie, no to tam będę zwracał uwagę na słowa, a czasami w ogóle jest mi to niepotrzebne, jadę na rowerze i potrzebuję jako muzyki tła, no i wtedy mam to gdzieś, nie? Ale na przykład ostatnio, jak miałem takie momenty, powiedzmy, trudne w życiu, to wszystkie Overkill, Union We Stand i takie, wiesz, takie wholesome, dodające ci siły, utwory nie leciały jeden po drugim i nie ukrywam, że ten przekaz, że tak, jesteśmy silni, jesteśmy razem i tak dalej, że to gdzieś tam pozytywnie we mnie rezonowało, to nie było najważniejsze, ale dawało siłę. Swoją drogą, niedawno na jednym koncercie, to tak a propos właśnie tego, jak słuchamy muzyki, bo myślę, że jest to taki trochę probierz. Usłyszałem rozmowę dwóch takich metalowców, trochę starszych ode mnie i ewidentnie obaj mieli jakieś problemy w pracy. Jeden zdaje się, że zrezygnował z roboty i drugi mówi, i drugi taki był bardzo zatroskany, ja tam mówi, no stary, co to teraz będzie, nie, trzymaj się chłopie, trzymam kciuki, by ten. I ten pierwszy, który chyba stracił pracę albo z niej odszedł, był lekko poirytowany, już tak, no fajnie stary, i mu odpowiedział mniej więcej tak, że chłopie, dam se radę, od 30 lat słucham metalu, takiego karalucha jak mnie ciężko zajebać.
No i tym optymistycznym, jakby nie patrzeć, zwierzęcym, zwierzęcym akcentem, myślę, że temat ekologii możemy śmiało zamykać. Mam nadzieję, że was nie zajechaliśmy nerdtalkiem za bardzo, ale jak wam mało takich treści, to oczywiście zapraszamy do źródeł, które znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. I to już był 19 odcinek podcastu. Niesamowite.
Niedługo 20. I słuchaj, zobacz, od początku roku dotrzymujemy słowa.
Oczywiście. Tydzień w tydzień jesteśmy. Nie zdarzy nam się jeszcze potknąć nogi, więc jest całkiem nieźle.
Jest.
Przybijam ja sobie tutaj osobiście piątkę.
Ja jestem zaskoczony, naprawdę. To jest coś. No.
Wpadajcie na Facebooka, Instagrama, wpadajcie na TikToka, bo tam też jesteśmy coraz bardziej aktywni. Jakieś newsy, tam na TikToku ostatnio newsy latają, więc wpadajcie, bo mamy tam parę fajnych rzeczy do powiedzenia, po prostu, których nie mówimy też tutaj w podcaście. Miłego dnia, wieczoru, poranka, czy nocy.
No i dbajcie o przyrodę, na pewno się to opłaci.
No i nie kopcie grzybów w lesie.
Nie, i ostrożnie. No,
trzymajcie się.